Na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego jest kluczowe i zasadnicze.
W związku z trwającą wojną w Ukrainie i ostatnimi wydarzeniami w cieśninie Ormus jest kilka naprawdę ważnych kwestii do omówienia. Bardzo ważne, byśmy jako liderzy pokazali siłę i jedność NATO i właśnie tym będziemy się zajmować. Pytanie, na jakie ostateczne stanowisko zdecyduje się amerykański prezydent Donald Trump? Bo z jego ostatnich wypowiedzi wynika, że wciąż jest zawiedziony sojusznikami, między innymi za brak pomocy w wojnie przeciwko Iranowi. Szef NATO robi co może, by pokazać Trumpowi, że sojusz na poważnie przyjął jego zalecenia w sprawie wydatków na obronność. W zeszłym roku przyjęliśmy zobowiązanie wydawania 5% PKB na obronność do 35 roku. A już dziś mamy świetne informacje. Europa i Kanada po roku wydają na ten cel średnio 4%. Czy te argumenty przemówią do Donalda Trumpa? Wszystkiego dowiemy się po opublikowaniu końcowej deklaracji szczytu. Z Ankary Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Decyzja dotycząca stałych baz amerykańskich w naszym kraju nastąpi najpóźniej do końca tego roku, podkreślał to w TOK FM wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.
Ciągle trwa przegląd wojsk Stanów Zjednoczonych stacjonujących w Europie, a amerykańska strona widzi konieczność przeniesienia części żołnierzy na wschodnią flankę NATO.
Decyzja moim zdaniem nastąpi najpóźniej do końca tego roku, ponieważ i pan prezydent Trump i minister Pat Hegseth jasno określili zadania w tym zakresie. Te zadania dotyczą zrobienia całościowego przeglądu obecności wojsk amerykańskich w Europie. Dla nas obecność stałych wojsk jest poważną decyzją, którą uzyskamy do końca tego roku i przygotujemy się do przyjęcia żołnierzy.
Sprawa stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce miała być przedmiotem krótkiej wymiany zdań między prezydentem Trumpem i prezydentem Nawrockim na szczycie NATO w Ankarze.
Tymczasem Izraelczycy są zaniepokojeni zapowiedziami Donalda Trumpa, że rozważa sprzedanie Turcji myśliwców F-35.
Premier Benjamin Netanyahu w rozmowie z CNN stwierdził, że taka decyzja zniszczyłaby równowagę sił na Bliskim Wschodzie. Tomasz Rochowski.
Miało być pięknie. W 2022 roku Turcja i Izrael po ponad dekadzie znormalizowały stosunki, ale od ataku Hamasu na Izrael relacje między Ankarą i Tel Awiwem znowu zaczęły się pogarszać, bo Turcy stanęli murem za Palestyńczykami. Teraz stosunki są beznadziejne. W zeszłym tygodniu szef tureckiej dyplomacji stwierdził, że Izrael stał się ciężarem, którego ludzkość nie jest w stanie udźwignąć. Izraelczycy uznali to za podżeganie do ludobójstwa. Dla Amerykanów sytuacja jest problematyczna. Turcja to ważny sojusznik, druga armia NATO w bazie Incirlik. Znajdują się amerykańskie głowice jądrowe. Ankara to okno na Bliski Wschód. Rozważymy sprzedaż myśliwców F-35 Turcji. Mamy bardzo dobre relacje. Wiele osób mogłoby pomyśleć, dlaczego nie mielibyśmy tego zrobić i nie mieć lepszych relacji. Turcja pod wieloma względami jest znacznie bardziej lojalna niż inne kraje, które można by było pomyśleć, że będą lojalne. Mówił Trump, który tą zapowiedzią może nie tyle liczyć na wielki deal z Ankarą, co przywoływać Izrael do porządku. W weekend prezydent USA stwierdził, że premier Izraela, to cytat, wie kto tu rządzi, bo ostatnio relacje na linii Trump-Netanyahu przeżywają kryzys. Izraelczyk wciągnął USA w drogą, długą wojnę z Iranem. Pomimo przyjaźni prezydenta Trumpa z Erdoanem, nie czyni to Turcji państwem przyjaznym Stanom Zjednoczonym, mówił CNN Netanyahu. To reżim skażony bractwem muzułmańskim, które nienawidzi USA, daje schronienie terrorystom z Hamasu, wspiera ich i finansuje, wsadza swoich przeciwników do więzień, więcej dziennikarzy niż ktokolwiek jest w stanie pojąć. To nie jest modelowy sojusz. Sojusznik USA. Netanyahu bagatelizuje różnice zdań z Trumpem. Według niego obaj mają zbieżne poglądy w najważniejszych kwestiach. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
Za niespełna godzinę mamy poznać szczegóły reform w ochronie zdrowia.
Jak mówił w rozmowie z Tomaszem Sekielskim w poranku TOK FM wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, temat zmiany nie był konsultowany z koalicjantami.
Ja jestem zawsze daleki od rozmowy o samych personaliach.
Tak, rozmawiajmy, jest... panie marszałku, niech pan nie ucieka.
Nie uciekam. Wrócę do tego tematu, bo na spotkaniu naszego klubu z panią minister byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. To było w tym okresie przy okazji wotum. Teraz, jak rozumiem, oczekujemy konkretnych rozwiązań, które nawet dzisiaj mają być przedstawione. I to jest clue odpowiedzi na pana pytanie, czy pani minister powinna zostać, czy nie, bo to zależy od tego, jakie propozycje wyjścia z kryzysu zaproponuje teraz.
No dobrze, a czy te propozycje pan premier nie powinien przedyskutować najpierw z koalicjantami, zanim je ogłosi? No to jest bardzo ważna sprawa, która może zaciążyć na przyszłorocznym wyniku wyborczym całej koalicji. Nie ma pan takiego niedosytu, że dowiecie się z telewizji, co premier planuje? No,
ale dlatego właśnie też zwołując okrągły stół od pani minister dostaliśmy zapewnienie, że najprawdopodobniej będzie nawet osobiście w nim uczestniczyła, więc to jest kwestia taka, że my jesteśmy otwarci na dyskusję, jeżeli dzisiaj pojawią się nawet publicznie nowe, dobre rozwiązania, to je poprzemy, bo to nie jest kwestia prężenia mózgów, kto w koalicji w tym momencie został pominięty, kto nie, tylko konkretnych rozwiązań, na które wszyscy liczymy, jak się okażą dobrymi pomysłami, to będziemy w pełni je popierać.
Premier Donald Tusk spotkał się z szefową Ministerstwa Zdrowia i prezesem NFZ-u. Wczoraj dyskutowali nad projektami zmian, jakie będą dziś przedstawione.
Radni czekają na wyniki audytu, pacjenci na remont, a mowa o stołecznym szpitalu grochowskim. Placówką, podobnie jak szpitalem południowym, wstrząsnęła kilka miesięcy temu afera dotycząca nieprawidłowości.
Długi, fikcyjne zatrudnianie czy faworyzowanie 21-letniego znajomego to kilka zarzutów wobec odwołanego już dyrektora. Niedawno do placówki zawitali agenci CBA oraz miejscy kontrolerzy.
Efektów ich pracy wciąż brak. Raport miał być w maju, potem w czerwcu, teraz mówi się o końcu lipca. Błażej Kulesza.
Informacjami o nieprawidłowościach, do jakich dochodziło w szpitalu grochowskim, można by obdzielić niejedną medyczną placówkę w Polsce, ale prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w tym wypadku powtarza jedno.
Tam zareagowaliśmy, nadzór zareagował, dlatego że po prostu dochodziły do nadzoru jasne sygnały. Część z tych sygnałów była anonimowa, ale na te sygnały też była reakcja i to jest właśnie różnica pomiędzy szpitalem grochowskim a szpitalem południowym, że po prostu tam reakcja była.
Zlecono też kontrolę, ale raport końcowy wciąż nie ujrzał światła dziennego.
Jest przygotowywany w tej chwili protokół z kontroli.
Mówi zastępca Trzaskowskiego, wiceprezydent Warszawy Tomasz Męcin.
W tej chwili funkcjonuje nowy zarząd, który prowadzi sprawy spółki, zawiadamia także prokuraturę o podejrzanych sytuacjach.
Szpital przypominający miejscami głęboki PRL miał być w poprzedniej kadencji remontowany. Ba, przeznaczono na ten cel ponad 33 miliony złotych.
Chciałbym wiedzieć chociażby to, dlaczego tak długo trwa przygotowanie, właściwie rozpoczęcie budowy.
Jak mówi Paweł Lech, radny niezrzeszony, przez ponad 2 lata w sprawie remontu placówki nie zrobiono praktycznie nic.
Trudno mówić, żeby roboty budowlane ruszyły z kopyta, jeżeli nie został jeszcze nawet rozstrzygnięty konkurs na wyłonienie wykonawcy.
Nowy zarząd placówki twierdzi, że jeszcze w lipcu uda się wybrać wykonawcę, a pod koniec wakacji podpisać z nim umowę. Wszystko to raptem po 2,5 roku przerwy od wydatkowania pieniędzy na ten cel. Błażej Kulesza, TOK FM.
A teraz jest z nami Marcin Krzyżanowski, były konsul Rzeczpospolitej w Afganistanie, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Myślę, że to koniec, powiedział Donald Trump, komentując porozumienie z Iranem. Amerykański przywódca powiedział, że nie chce mieć już do czynienia z władzami w Teheranie. Określił przedstawicieli tych władz mianem chorych ludzi. Takie zdania padły podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO, Markiem Rutte, na szczycie NATO w Ankarze. Kilka godzin wcześniej Donald Trump wydał decyzję o atakach na Iran, największych od zawarcia wstępnego porozumienia z Teheranem. Jak ta spirala w ostatnich godzinach się nakręcała? Co doprowadziło do miejsca, w którym teraz jesteśmy?
Do miejsca, w którym jesteśmy, doprowadziła przede wszystkim blokada ciśniny Ormus przez Iran. Wspomniane przez pana amerykańskie uderzenia były odpowiedzią na irańskie ataki na statki, które przepływały przez południowy, tak zwany omański, kontrolowany w pewnym stopniu przez Amerykanów szlak. Iran za wszelką cenę chce zachować kontrolę nad ciśniną Ormus, chce pokazać, że to on decyduje o rozwoju sytuacji, co dla Amerykanów jest nieakceptowalne i stąd wzrost napięcia.
Skala ataków Stanów Zjednoczonych na Iran była duża, to była taki 4-5-krotnie większe niż pojedyncze uderzenia w ostatnich tygodniach po zawarciu tego wstępnego porozumienia o zawieszeniu działań zbrojnych. Jak w takim razie może wyglądać nasilenie tej wojny, taka jak się okazuje, być może druga jej część?
Druga jej część jest bardzo blisko, ale wciąż sprawa nie jest przesądzona. Tak długo, jak długo Amerykanie nie wznowią blokady irańskiej żeglugi przez cieśninę Ormus, tak długo z punktu widzenia Iranu to zawieszenie broni i Memorandum of Understanding podpisane w czerwcu wciąż pozostają w mocy. Tutaj też pewnym dobrym prognostykiem paradoksalnie są słowa Donalda Trumpa, które wypowiedział już pod koniec tej litanii obelg w stronę Iranu. Zapowiedział on mianowicie, że być może da jednak szansę swoim negocjatorom, by się wykazali. Co może świadczyć o tym, że dyplomacja wciąż jeszcze ma swoją szansę?
Ponieważ nie wiemy, co dalej, skoro podczas jednej konferencji prasowej padły dwie, niesprzeczne, ale jednak częściowo wykluczające się odpowiedzi, to trzeba iść dalej z pytaniem o te niejasności, bo biorąc pod uwagę, że wciąż właściwie do końca nie wiadomo, jaki jest taki nakreślony na papierze cel ataku Stanów Zjednoczonych na Iran, to czy możemy się szykować na wojnę na wyniszczenie?
Jeśli dojdzie do wznowienia konfliktu na pełną skalę, to tak. Tym razem już nie będzie zbyt wielu możliwości na zatrzymanie tej wojny i w negocjacje z punktu widzenia, zwłaszcza z punktu widzenia Teheranu. Takie przerwy operacyjne będą zdecydowanie niekorzystne i Teheran nie będzie się na takowe zgadzał, o ile nie zostanie po prostu pokonany, zmuszony do uległości, albo nie otrzyma, albo z drugiej strony nie otrzyma bardzo wyraźnych koncesji i ustępstw.
To może naiwne pytanie, a może nie, biorąc pod uwagę, jak sprawy religii i polityki bywają w Iranie splecione, ale czy te ataki na statki w cieśninie Ormu ze strony Iranu, a także na bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej, bo takie też miały miejsce w ostatnich godzinach, przeprowadzone przez siły Teheranu, nie kłócą się jakoś z tą tygodniową żałobą i uroczystościami pogrzebowymi Ajatollaha Alego Chameneiego?
Nie kłócą się w żaden sposób. Uroczystości żałobne w przypadku Iranu nie zakładają z automatu zawieszenia działań wojennych.
Pokazał się już Musztaba Chamenei publicznie?
Wciąż nie, co prowadzi do bardzo wielu spekulacji na temat jego rzeczywistego stanu zdrowia i kondycji. Władze Iranu podkreślają, że nie pokazał się do tej pory ze względów bezpieczeństwa, ale bardzo mocno publiczność zastanawia fakt, że oprócz tego, że się nie pokazał, to nie przekazał żadnego przesłania do narodu, wyjąwszy kilka listów, kilka listownych komunikatów. Nie nagrał żadnego filmu, nie nagrał nawet żadnej wypowiedzi głosowej, którą można by utrwalić i później wyemitować w telewizji. Rodzi to bardzo wiele spekulacji, w tym również pogłoski, jakoby jego stan zdrowia nie pozwalał mu na rządzenie, a w rzeczywistości władzy mieliby sprawować figuranci z jego otoczenia.
Bardzo dziękuję. Marcin Krzyżanowski, były konsul Rzeczpospolitej w Afganistanie, Uniwersytet Jagielloński, był z nami o 12.20. Informacje po informacjach porozmawiamy jeszcze wokół podanych dzisiaj przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wyników matur.
Autopromocja.
Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
Autopromocja.
Reklama.
W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
Kto zwalcza ból? Kto?
Voltaren! Voltaren!
duszy i po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!
Pan w kółko, dookoła ciągle woła. Zjeżdżalnie, dookoła, to Santago ciebie woła.
No to rura!
Zjeżdżalnie, dookoła.
Kup bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
Volkswagen.
Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
A, no i merci bardzo.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki uzgodnili, że spróbują dopasować swoje harmonogramy, aby spotkać się dziś w Ankarze. Wcześniej prezydent Polski powiedział, że już wczoraj krótko rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Zaznaczył, że jego stanowisko w kwestiach dotyczących napięć w relacjach obu państw jest niezmienne, ale to nie wyklucza dialogu. NATO rozważa rezygnację z planowanego na przyszły rok szczytu w Albanii. Wszystko po to, by złagodzić napięcia w relacjach z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podała agencja Bloomberga. Oświadczenie końcowe szczytu w Ankarze, które dziś zatwierdzą przywódcy, prawdopodobnie nie będzie zawierało odniesienia do następnego spotkania. Szczyt odbędzie się w Albanii, ale jego data pozostaje przedmiotem dyskusji. Sadownicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez rekordowe upały, otrzymają pomoc od państwa, zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dodał, że pieniądze przeznaczone na wsparcie mają pochodzić z rezerwy budżetowej. Minister poinformował również, że 19 lipca resort prawdopodobnie otrzyma decyzję Komisji Europejskiej w sprawie pomocy przeznaczonej na zakup nawozów przez rolników.
12.22, TOK 360, Filip Kakusz, Michał Szwestka, nauczyciel, wicedyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
81,1% abiturientów zdało w tym roku maturę, podało przed południem Centralna Komisja Egzaminacyjna. To są dane bez czerwcowej sesji, to są wyniki tych egzaminów z maja. Co właściwie oznacza ta liczba? Czy ta liczba jest nam w stanie cokolwiek powiedzieć o polskiej edukacji?
No, wydaje się, że jest to liczba porównywalna do poprzednich roczników, także tutaj raczej mamy, wydaje mi się, tendencję stałą, jeżeli chodzi o zdawalność tych egzaminów. No i jak to w szkole, prawda? Większa część poradziła sobie z egzaminem maturalnym bardzo dobrze, no część będzie musiała poprawić swój wynik w sierpniu, a niektórzy będą musieli się spróbować w przyszłym roku.
Wspomniał pan, że wyniki są zbliżone do tych w zeszłym roku, tak samo mówił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. No to też jest kolejne pytanie, czy w ogóle jest sens tak porównywać, biorąc pod uwagę, że jednak to są inne arkusze i chyba też trochę inne realia. Z roku na rok ta szkoła się zmienia.
Tak, wydaje mi się, to jest też moje zdanie, że generalnie, jeżeli chodzi o wyniki matur, to porównywanie tych matur miałoby sens w tej sytuacji, gdybyśmy nie mieli do czynienia z różnymi grupami młodzieży. Tak, jeżeli mamy poszczególne roczniki, to czymś normalnym jest, że na przykład będziemy mieli w danej szkole jedną superzdolną klasę, prawda, w danym roczniku, a za rok ta klasa będzie podchodziła również do egzaminów z języka polskiego, matematyki, może to napisać troszkę słabiej. I tak jak pan redaktor powiedział, na innych arkuszach, tak? Więc z jednej strony jest to jakaś statystyka, są to jakieś wyniki, ale czy one są porównywalne, no tutaj mam wątpliwości, tak, pod tym względem.
A jak to jest, bo mówimy o tej maturze już od dekad, że to jest egzamin dojrzałości, to znaczy jaki zestaw wiedzy, zestaw informacji powinien uczeń wynieść ze szkoły rzeczywiście, żeby rzeczywiście być dojrzałym według polskiego systemu edukacji? Czy rzeczywiście ta dojrzałość edukacyjna przekłada się na jakąkolwiek dojrzałość, która może się przydać w życiu?
Z tego, co obserwuję losy naszych absolwentów liceum, w którym jestem wicedyrektorem, wydaje mi się, że szkoła dość dobrze przygotowuje do kolejnego etapu edukacji, czyli do studiów, tak, do zdania egzaminu na studia. Natomiast jeżeli chodzi o takie dorosłe życie, oczywiście no, są pewne kwestie, które można by tutaj doregulować w podstawach programowych, natomiast no, nie należy zapominać o tym, że choćby już na poziomie szkoły ponadpodstawowej młodzież opuszcza taką szkołę z bardzo dobrą znajomością języków obcych, która pozwala podejmować naukę nie tylko w Polsce, ale również za granicą, tak? Także no tu na pewno na plus. No na minus, no na pewno takie kwestie, jak choćby, nie wiem, kwestie rozliczania się z urzędem skarbowym, prawda, podatki, takie problemy, z którymi oni spotkają się dopiero w momencie, kiedy zaczną swoje dorosłe życie. No i może troszkę jeszcze za mało jest tutaj edukacji prawnej, aczkolwiek w przedmiocie edukacja obywatelska, jak gdyby jest to już rozbudowane i myślę, że idzie to w dobrym kierunku.
No ale panie dyrektorze mówi o tym, o absolwentach swojego liceum, które jest uważane za jedno z najlepszych na Śląsku, zresztą nie jest tylko uważane, po prostu w rankingach jest bardzo, bardzo wysoko od lat. Natomiast z drugiej strony mam na przykład szkoły branżowe, gdzie 56% przychodzących do egzaminu absolwentów tych szkół branżowych tego egzaminu nie zdało. Skąd wynika taki rozstrzał?
No tutaj wydaje mi się, że odpowiedź jest dość prosta. Tak, szkoły branżowe nastawione są generalnie na to, żeby przygotowywać do konkretnego zawodu i tak samo podchodzą do tego uczniowie. No i co więcej, w szkołach branżowych bardzo okrojona jest siatka godzin, jeżeli chodzi o przedmioty ogólnokształcące. Oni po prostu mają o wiele mniej tych przedmiotów, jak język polski czy matematyka, tak? Także tutaj na pewno pod tym względem jest tutaj problem, tak?
Słucham dalej, tak.
Przepraszam, bo nie wiem, czy przerwało coś, czy byłem dobrze słyszalny.
Wszystko, świetnie pana słyszymy.
Wszystko okej, okay, tak, dobrze. Także tak jak mówię, no jest tutaj na pewno przyczyną okrojona siatka godzin z przedmiotów ogólnokształcących, no i to, że generalnie uczniowie szkół branżowych bardziej skupiają się na swoich egzaminach zawodowych i czeladniczych, które im dają uprawnienie do wykonywania określonego zawodu, aniżeli na tych przedmiotach ogólnokształcących, jeżeli ktoś podchodzi do matury, no to albo z założeniem, że a nuż się uda, aczkolwiek zakładam, że są uczniowie, którzy rzeczywiście są w stanie tą maturę zdać i tą maturę zdają. Natomiast tak jak, dlaczego ten wynik jest taki niski, no tak jak powiedziałem, no okrojona siatka, no i to, że oni generalnie się przygotowują do zawodu, a jeżeli chodzi o egzamin maturalny, to on ma większe znaczenie tutaj dla licealistów jako przepustka na studia, tak, na przykład.
Jak u państwa poszły te egzaminy? w tym roku?
Bardzo dobrze. Jesteśmy zadowoleni. Muszę powiedzieć, że przygotowałem sobie takie zestawienie, zresztą jak co roku w dniu rozdania świadectw dojrzałości, kiedy dostajemy te wyniki. Przygotowałem sobie takie zestawienie z 4 ostatnich lat, no i wygląda na to, że taka tendencja jest dostawana. Wyniki są na przykład lepsze niż w zeszłym roku i no generalnie zdawalność na poziomie prawie 95% to też jest dobry tutaj, dobry wynik.
Bardzo dziękuję. Michał Szwestka, nauczyciel, wicedyrektor 1 Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Siedleckiego w Siemianowicach Śląskich był z nami. Za chwilę przejdziemy do warunków hydrogeologicznych w Polsce. A teraz łączymy się z doktorem Tomaszem Zgolą, koordynatorem regionalnym w programie Strażnicy Rzek WWF. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Potężny wiatr dziś na wybrzeżu, do tego rozliczne burze przechodzą nad Polską. Sporo intensywnych, acz krótkich opadów. Już wiemy, że taka sytuacja wcale nie poprawia tej sytuacji związanej z suszą. Ta susza towarzyszy nam od kilku miesięcy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla połowy kraju w tej sprawie. Ostrzeżenia mogą mieć różną intensywność, więc panie doktorze, jak bardzo źle jest?
Te ostrzeżenia oczywiście mogą brzmieć niepokojąco i rzeczywiście mogą doprowadzić do różnego rodzaju zjawisk nagłych, gwałtownych typu lokalne podtopienia. Natomiast one mogą też być nieco mylące w kontekście tego, jaka jest ogólnie sytuacja z wodą w Polsce, bo może nam się wydawać, że tego typu nawalne, gwałtowne opady świadczą o tym, że tej wody jest dużo albo nawet w nadmiarze. Natomiast w istocie mamy do czynienia z niedoborem, ponieważ takie zjawiska powodują nagły spływ wody, która tak naprawdę bardzo szybko znika, bo ona spływa do rzek i potem do morza, a w środowisku bardzo mało jej zostaje.
Zostaje jej mało, ponieważ ziemia też jest wysuszona, no i tak ponad połowa kraju objęta jest suszą. Czy to jest tak, że są takie rejony, które są ze względu na geografię, ze względu na położenie bardziej narażone na suszę niż inne w Polsce? Czy to się już mniej więcej teraz wyrównuje?
Oczywiście tutaj geograficznie możemy to zróżnicować. Są pewne obszary, które są bardziej narażone, między innymi Polska Zachodnia, która ze względu na swoje ukształtowanie, na to, że tam mamy wiele konstrukcji melioracyjnych, ale też pewne uwarunkowania mikroklimatyczne, może powodować, że tam tej wody będzie mniej w środowisku. Natomiast tego problemu nie należy pomijać w kontekście całego obszaru naszego kraju, bo pamiętajmy o tym, że zasoby wodne w Polsce są bardzo małe w porównaniu chociażby z Unią Europejską, gdzie mówimy o tym, że na jedną osobę przypada 4,5 tysiąca metra sześciennego wody rocznie, natomiast w Polsce jest to zaledwie 1600 metrów sześciennych, to jest, a nawet mniej, jeżeli mówimy o okresach suchych. Więc to jest poziom na taki poziom porównywalny na przykład z Egiptem, tak, o czym wielokrotnie się mówiło. Więc oczywiście te opady mogą być gwałtowne, ale przez to chociażby, że mamy do czynienia z wieloma obszarami, które są zmeliorowane, to ta woda bardzo szybko odpływa. W związku z tym, że w wielu obszarach mamy do czynienia z przysłowiową betonową, czyli tereny miejskie, aglomeracje miejskie są zabudowane, to oczywiście tam mogą pojawić się podtopienia, też w trakcie takich nawalnych opadów, ale potem tak, woda nie dostaje się do gleby, do środowiska, nie jest magazynowana, tylko odprowadzana jest z kanalizacją i tak naprawdę tej wody na własne życzenie się zbywamy.
Panie doktorze, a ten stosunek zasobów wody w Polsce w stosunku do tego zasobu w Unii Europejskiej, on był taki sam od dekad, czy może to się zmienia na niekorzyść Polski w ostatnich latach?
Niestety to się zmienia, wynika to z tego, że temperatury, zarówno te globalne, ale też w skali Polski rosną średniorocznie. Mówimy tutaj o takich różnicach rzędu, na przykład w porównaniu z 1950 rokiem, to jest bodajże 2,5 stopnie Celsjusza wzrostu temperatury. To się wydaje mało, ale to już wystarczy do tego, aby parowanie z gleby, z powierzchni, które są nasłonecznione, było szybsze, więc tą wodę szybciej też oddajemy do środowiska. I nawet takie małe zmiany temperatury prowadzą do tego, że te procesy osuszania będą narastały. Jeżeli nie podejmiemy jakichś działań, które będą przeciwdziałały temu, będą ograniczały, to sytuacja będzie się pogarszała.
No właśnie, bo susza nie jest anomalią, jest zjawiskiem, które nam towarzyszy regularnie w ostatnich latach. Wspomniał pan, panie doktorze, o działaniach. Na ile my bezradni wobec suszy jesteśmy?
My tak naprawdę możemy podejmować różnego rodzaju działania, które będą temu procesowi zapobiegały. Oczywiście nie mówimy tu o skali globalnej, ale tak lokalnie po sąsiedzku coś możemy zrobić. Możemy zakładać ogrody deszczowe, które będą wodę magazynowały. Możemy powierzchnie, które do tej pory mieliśmy zabetonowane na przykład w naszym ogródku na podjeździe do naszego garażu, możemy z nich usunąć szczelne pokrycia gleby typu płyty betonowe i zastąpić je kostką perforowaną. Więc jeżeli będziemy tak w takiej skali lokalnej właśnie działali, to jeżeli sumujemy wiele takich działań indywidualnych, to rzeczywiście to może przyczynić się do tego, że te zasoby wodne będą się odnawiały i będziemy tę wodę gromadzili, a nie będziemy się jej pozbywali.
A widzi pan, panie doktorze, takie myślenie ze strony władz, również samorządowych, bo na nich też spoczywa sporo obowiązków związanych właśnie z chociażby zgromadzeniem wody z małą retencją, które mogą doprowadzić do tego, że będzie nieco lepiej w przyszłych latach?
Zauważamy taką tendencję, że stopniowo odchodzi się od takiego podejścia zabetonowywania, odwadniania, natomiast niestety jest to proces bardzo powolny. Działa przeciw temu przede wszystkim historia, bo przez długi czas uważaliśmy, czy też uważano, że powinniśmy maksymalnie zwiększać produktywność gleby, a to wiązało się między innymi z tym, że osuszaliśmy torfowiska, bagna, tereny podmokłe, które były okresowo zalewane. I oczywiście lokalnie te tereny stawały się bardziej produktywne, ale doprowadziliśmy do tego, że zaczęliśmy nadmiernie te tereny odwadniać. Niszczymy tamy bobrowe, które też bezkosztowo sprzyjają temu, że tą wodę w środowisku gromadzimy. I te procesy w ostatnich latach stopniowo widzimy, że są pewne sygnały, pewne jaskółki wskazujące na to, że to będzie się zmieniało. Również w miastach coraz częściej pojawiają się miejsca, które na nowo odbetonowujemy. Miejsca, które kiedyś były po prostu placami asfaltu czy też kostki brukowej, w tej chwili coraz częściej są pokrywane roślinnością. Ale przed nami jeszcze na pewno długa droga, aby te procesy dały rzeczywiście wymierne rezultaty na większą skalę.
Bardzo dziękuję. Dr Tomasz Zgola, koordynator regionalny w programie Strażnicy Rzek WWF, był z nami. O godzinie 13 ma się rozpocząć konferencja, na której wystąpi m.in. ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Konferencja poświęcona temu, jak ukrócić pewne patologie w służbie zdrowia, o których dużo mówimy ostatnio. A ze mną w studiu Patrycja Maciejewicz. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
I po 12.40 w EKG nieco do tego tematu nawiążecie.
No będziemy spekulować, co się może wydarzyć i tak naprawdę szukać tych rozwiązań, które by rzeczywiście doprowadziły do tego ukrócenia, bo temat nie jest nowy, żyjemy nim od wielu tygodni, a wcześniej też no, nie można powiedzieć, że nie wiedzieliśmy, że pewne takie rzeczy się zdarzają. I wydaje się, że pakiet zmian powinien być już przygotowany. Będziemy się zastanawiać z ekspertem, jakie to zmiany by musiały być, żeby były skuteczne.
Patrycja Maciejewicz zostaje z Państwem EKG po informacjach po 12.40.
Mamy stuk puk zapisywane z łącznikiem, ale puk puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Kategoria trawienie.
Po jednej nutce.
Ciężko na żołądku.
A teraz?
Uczucie pełności.
Dobrze. I ostatni.
Gazy.
Świetnie. A co można na to zaradzić?
Najlepiej zastosować Trawisto.
Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
Słusznie, od razu słyszę poprawy.
Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
Castorama.
Teoria
i praktyka.
W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca.